po sąsiedzku.
Dobry wieczór. W audycji po sąsiedzku wita Sławomir Sawczuk. Rok 2021 zbliża się do końca. Dziś w programie zapytamy, jaki był dla organizacji i instytucji działających na rzecz zachowania kultury i dziedzictwa mniejszości narodowych i etnicznych w województwie podlaskim. O tym, z jakimi problemami spotykali się i jakie rozwiązywali, opowiedzą przedstawiciele Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego oraz Domu Kultury Litewskiej. W drugiej części audycji przedstawimy plon wydawniczy Muzułmańskiego Związku Wyznaniowego w Rzeczpospolitej Polskiej, książki i inne publikacje, które ukazały się w tym roku, a dotyczyły kultury i dziejów polskich Tatarów. Do końca 2021 roku zostało już niecałe 2 tygodnie. Nadszedł więc czas podsumowań i analiz mijającego okresu wyznaczonego przez karty kalendarza. Mijający jak poprzedni rok to oczywiście czas naznaczony epidemią koronawirusa, do której w tym roku dołączyły także takie zjawiska jak na przykład kryzys na polsko-białoruskiej granicy. Wszystkie te wydarzenia naznaczają i wpływają także na działalność organizacji mniejszości, których najważniejszym polem działania są kultura i edukacja. Jak radziło sobie w mijającym roku Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne? Czy udało się zrealizować zaplanowane projekty? O tym opowie zastępca przewodniczącego towarzystwa Bazyli Siegień.
Udało nam się prawie wszystko zrealizować, to co mieliśmy zaplanowane w naszym kalendarzu imprez kulturalnych, poza jedną imprezą właściwie, Międzynarodową Konferencją Droga ku Wzajemności. Reszta została zrealizowana. Oczywiście na pewno w wielu aspektach, czy przy niektórych przynajmniej imprezach, nie w takim zakresie, nie w taki sposób, jakbyśmy sobie tego życzyli, jak zaplanowaliśmy. No ale niewątpliwie jako sukces należy potraktować to, że niemal wszystkie nasze przedsięwzięcia kulturalne zostały zrealizowane.
Czy taką taktykę przyjęliście, bo niektórzy na przykład się wstrzeliwali tak czasowo, bo to wiadomo, że latem można zrobić coś w plenerze, wtedy nie ma ludzi na sali, nie ma stłoczenia. Czasami trzeba było czekać na wiosnę, trudno było coś zorganizować, bo jeszcze te obostrzenia były większe.
Praktycznie pierwsza połowa roku była, można powiedzieć, martwa pod względem naszej działalności, ale nie tylko naszej. Te obostrzenia były na tyle surowe, czy na tyle ograniczające działalność kulturalną, że praktycznie nie zrobiliśmy żadnej imprezy, nie zrealizowaliśmy. W terminach zaplanowanych. Dopiero czerwiec przyniósł tą zmianę i w czerwcu wystartowaliśmy i do końca roku, do grudnia praktycznie, zrealizowaliśmy w pół roku to, co było zaplanowane na cały rok, a więc wymagało to oczywiście zwiększonej energii i nakładu organizacyjnego, ale udało się.
Część z projektów, które Państwo realizujecie, to praca z młodzieżą, z dziećmi. Wiadomo, w szkołach mieliśmy kwarantanny. Jak to się odbijało na tych projektach?
Organizacja imprez skierowanych do dzieci i młodzieży była uwarunkowana jakby dyspozycyjnością potencjalnych uczestników, a więc chodzi tutaj o to, czy szkoły pracowały stacjonarnie, normalnie, czy zdalnie. A więc zdalna praca szkół jak gdyby wykluczała w naszym przypadku organizację takich imprez, bo i przygotowanie dzieci zdalnie jest bardzo, bardzo utrudnione, w niektórych przypadkach nawet niemożliwe, a więc tak jak wspomniałem, wiosna zwykle w naszym wykonaniu to imprezy kierowane do szkół, konkursy recytatorskie, piosenka dla dzieci, konkurs zespołów teatralnych. Wiosną do wakacji tego się nie udało, jednak spróbowaliśmy i to zostało przeprowadzone już po wakacjach. Szkoły pracowały w miarę stabilnie, a więc tylko niektóre klasy były wysyłane na kwarantannę, na nauczanie zdalne, a więc udało nam się z dziećmi również imprezy zorganizować, kierowane właśnie do dzieci i młodzieży. Oczywiście niektórym z uczestników pandemia, kwarantanna czy choroby uniemożliwiły udział w tych imprezach, ale generalnie imprezy się odbyły.
W poprzednim roku wiele organizacji posiłkowało się imprezami online, nie było innego wyboru. Mówiło się o tym, że już to zostanie online jako taka forma poszerzenia kręgu odbiorców. Czy to zostało, czy jednak lepsze? To jest taka bezpośredni kontakt z publicznością.
No niewątpliwie więcej zalet ma kontakt bezpośredni i z samym uczestnikiem, ale też pozwala to odbiorcom pasywnym, że tak powiem, uczestniczyć w takiej imprezie. Ale jednak nie zrezygnowaliśmy do końca z takiej, rzekłbym, hybrydowego przeprowadzenia imprez, szczególnie skierowanych do dzieci i młodzieży, do szkół. Jeden z konkursów między innymi, ale nie tylko, odbył się częściowo poprzez wysłuchanie zdalne uczestników i zgromadzonych już na miejscu też stacjonarnie, więc tutaj te, można powiedzieć, trochę smutne doświadczenia pracy zdalnej i przeprowadzania imprez zdalnie jednak pozostaną na przyszłość, być może do wykorzystania w innych też okolicznościach, w innych sytuacjach, oby nie pandemicznych. Natomiast jest to na pewno nowe doświadczenie, istotne doświadczenie i myślę, że tak jak powiedziałem, z perspektywą do wykorzystania w przyszłości.
Mijający rok podsumowywał zastępca przewodniczącego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Bazylii Siegień. A już za chwilę zobaczymy, jaki był 2021 dla społeczności litewskiej w Polsce. Z pandemią koronawirusa żyjemy już prawie 2 lata i w wielu przypadkach nauczyliśmy się rozwiązywać pewne problemy, które ze sobą niesie, także te dotyczące życia społeczno-kulturalnego mniejszości narodowych. Nadal jest to jednak stan, można powiedzieć, nienormalny i niesie ze sobą wiele zaskoczeń i nieprzewidzianych sytuacji. Jak sobie z nimi radzi litewska społeczność, mówi dyrektor Domu Kultury Litewskiej w Puńsku, Asta Pieczulis.
Już w 2020 roku musieliśmy zakładać, że ten 2021 rok nie będzie takim normalnym, zwyczajnym rokiem, do którego byliśmy przyzwyczajeni wcześniej. Natomiast plany musiały jakieś być. Jesteśmy naprawdę przeszczęśliwi, że praktycznie w drugiej połowie roku udało nam się zorganizować praktycznie wszystkie imprezy kulturalne. Cieszymy się, że mieliśmy w tym roku mnóstwo jubileuszy i te wszystkie jubileusze, nawet 65-lecie Domu Kultury Litewskiej w Puńsku, co prawda na otwartej przestrzeni, bo nad jeziorem Punia, udało się nam zorganizować i skupić praktycznie wszystkich amatorów ruchu artystycznego, którzy uczestniczyli przed pandemią w naszych zespołach. Wszyscy oni powrócili i udało nam się zorganizować ten jubileusz, ale nie tylko, bo i zespół choreograficzny JOTWO swoje 70-lecie obchodziło, co prawda w 4 różnych datach i w 4 różnych imprezach. Zorganizowaliśmy również takie tradycyjne imprezy kulturalne, czyli 5. Festiwal Tańca Litewskiego Reita Kojes, konkurs dziecięcej piosenki litewskiej Deinorelis. Udało się nam nawet zorganizować już 13. Festiwal Rodzin Muzykujących. Także nasze plany zostały zrealizowane i z tego jesteśmy niezmiernie szczęśliwi. Największą trudność sprawiło nam chyba brak czasu, bo jednak jeżeli wcześniej zawsze już te próby się odbywały od początku roku, niestety w tym roku dopiero w czerwcu mogliśmy trochę już powoli tam ruszać ze swoimi działaniami, to ten brak czasu i później umieszczenie tych imprez w tak krótkim okresie, bo tylko co prawda wszystko było rozłożone na rok, a to miało się zmieścić w połowie roku, to były te właśnie największe trudności, ale jednak chęć ludzi powrotu do tej kultury sprawiło to, że wszystko nam się udało i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.
A czy wrócili wszyscy do zespołów, czy jednak ludzie zrezygnowali?
Tak naprawdę chyba w większej mierze ludzie powrócili. Było kilku osób, które zrezygnowały już z działalności tej artystycznej, z działalności kulturalnej, natomiast większość osób powróciła. Chcę się bardzo podzielić jeszcze jednym faktem, że od października wznowił swoją działalność zespół młodzieży, estradowy zespół młodzieży, który nazywa się Punia, który przez 30 lat nie działał, a teraz znów. Młodzi ludzie po prostu wzięli się w garść i na pewno nas zadowolą koncertem w następnym roku, czyli nawet mamy nadmiar tego, co mieliśmy przed pandemią.
Rok 2021 w działalności Litewskiego Domu Kultury w Puńsku podsumowała jego dyrektor Asta Pieczulis, z którą rozmawiała Zyta Wasiluk. A po piosence dowiemy się o ciekawych wydawnictwach dotyczących polskich Tatarów.
Greitai pamiršta pusnyje sušalus miega mano vienišam lange šoka tango mėnulio akys jos pabėgti vilioja mane basomis į ledinę naktį kartu su tavimi
sniegas atminties rauniaupę. Teka meilės baltos eilės, vėl sugrįžęs į namus, kur jauki vaikystė miega, aš iš naujo atrandu. Viduje su ne vienas.
Bardzo ważną dziedziną działalności Muzułmańskiego Związku Wyznaniowego w Rzeczypospolitej Polskiej jest sfera wydawnictw, które popularyzują z jednej strony wiedzę o islamie, a z drugiej o dziejach i kulturze Tatarów. Można się o tym przekonać, wchodząc na stronę internetową związku, na której działają dwie podstrony – Biblioteka Muzułmańska i Biblioteka Tatarska. Redaktorką tej drugiej jest Barbara Pawlic-Miśkiewicz, która opowie o tym, co udało się wydać w ostatnim czasie. Oprócz kwartalnika Przegląd Tatarski i naukowego rocznika tatarskiego, w mijającym roku wyszło kilka ciekawych albumów i książek. Szkoda, że ograniczenia związane z pandemią uniemożliwiły ich szerszą prezentację, mówi redaktor Biblioteki Tatarskiej.
Pandemia spowodowała, że nie mogliśmy organizować naszych tradycyjnych spotkań z czytelnikami, które się odbywały i w Białymstoku, i w Sokółce, czy to w Muzeum Historycznym, czy w Sokólskim Ośrodku Kultury, czy też w innych miejscach, gdzie byliśmy zapraszani, bądź sami inicjowaliśmy takie spotkania wokół naszych książek, wokół poszczególnych pozycji. Kilka pozycji wydanych w ubiegłym roku i w tym nie doczekało się tego wybrzmienia w postaci spotkań bezpośrednich. Także warto tu jeszcze jedną rzecz też przejrzeć, nawet online. Polecam serdecznie jeszcze z grudnia ubiegłego roku album pod tytułem Muhiry, tatarskie obrazy religijne. Album, który dopełnia w jakiś sposób również całą serię na temat rytuałów przejścia, które już w ubiegłych latach publikowaliśmy. Tym razem, to przyznam, pod moją redakcją pozycja, wzięłam na warsztat po prostu obrazy, które tradycyjnie wisiały w tatarskich mieszkaniach, domach, ale też przede wszystkim zdobią ściany naszych meczetów, domów modlitwy. Nawet w najmniejszych salkach modlitwy zawsze jakiś jeden muhir musi być jako ten wyraz pobożności, ale też wskazania i naznaczenia miejsca. Jest to fantastyczna, uważam, wyprawa i taka religijna, żeby zobaczyć, jak wygląda ta sztuka, chociażby w porównaniu z tym, co wiele pewnie osób zna, tu szczególnie lokalnie na Podlasiu, z miejsc kultu właściwych dla wyznawców chrześcijaństwa, czy to właśnie katolicyzmu, czy prawosławia. Tu można zobaczyć, jak to się kształtuje, że zgodnie z zasadami islamu całkowity zakaz przedstawiania postaci ludzkich, przedstawiania tym bardziej Boga, ale też proroka. Jak to się wykształciło, że tylko przez ornamenty roślinne, czy kaligrafię, czy piękne wypisanie wersetów z Koranu te obrazy funkcjonują. Kolejne pozycje, które udało nam się wydać dzięki dotacjom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, to uzupełnienie sekcji historycznej, publikacja Waldemara Jaskulskiego pod tytułem Pułkownik Józef Korycki, biografia tatarskiego artylerzysty. pozycja skupiona wokół owszem jednej osoby, ale jakże cennej, te losy i przedwojenne i właściwie skupienie się na tym okresie II wojny światowej, pokazanie też krótkiego jeszcze tego okresu powojennego. Sam autor jest żołnierzem zawodowym, jest obeznany w tej sztuce kwerend, szczególnie w aktach i dokumentach wojskowych, także uważam naprawdę fantastyczna pozycja, szczególnie dla pasjonatów wojskowości, nie tylko skupionych na kwestiach ściśle tatarskich. Kolejna to książka Julii Krajcarz, autorka, która współpracuje z nami już od kilku lat. Regularnie jej krótsze teksty pojawiają się w naszym kwartalniku, gdzie autorka próbuje szukać tatarskich śladów w polskim krajobrazie. Taki też tytuł nosi jej ubiegłoroczna książka. W tym roku z kolei wzięła na warsztat dokładną analizę polskich nazwisk, szukając w nich rdzenia czy tej próby rozszyfrowania ich znaczenia, odnosząc się do tatarskiego i tureckiego pochodzenia. Tytuł książki to tak przewrotnie, Aksak, Korsak i Bałaban. Podtytuł Polskie nazwiska tatarskiego i tureckiego pochodzenia już zdradza treść. Autorka, która jest turkologiem i ma te narzędzia językowe jak najbardziej dostępne, też tutaj każde nazwisko, ułożone oczywiście w klasycznym już słowniku, alfabetycznie próbuje rozszyfrowywać. Tutaj już dochodziły nas słuchy z naszego własnego środowiska, że dlaczego nie ma mojego nazwiska? Jak to? Przecież w spisie i w opowieści nie możemy znaleźć. Niestety, tu musimy się usprawiedliwić albo odnieść się raz jeszcze do intencji autorki. Wyszukuje tylko te, które mają rdzeń językowy wywiedziony właśnie z języków turkijskich. Także tutaj może się okazać, że niektórych nazwisk no, się nie odnajdzie, ale niektóre z nich nie są używane w naszej własnej wspólnocie, ale istotnie no, w języku polskim funkcjonują i w spisach, tak jak pani Krajcarz odnajduje w rozmaitych spisach nazwisk funkcjonujących w ogóle w Polsce, jak najbardziej występują. Także jest to też ciekawa wyprawa językoznawcza, rozmaite nazwiska i próba właśnie pokazania pochodzenia, często od słów pospolitych, często od innych haseł. Bardzo ciekawe. Myślę, że warto poszukać może akurat nazwisko któregoś z czytelników czy słuchaczy albo osób nam znajomych można tutaj odnaleźć.
W audycji Po sąsiedzku gościmy Barbarę Pawlic-Miśkiewicz, główną redaktor Biblioteki Tatarskiej, prowadzonej przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Muzułmańskiego Związku Wyznaniowego w Rzeczpospolitej Polskiej. Oprócz wydawnictw książkowych, kolegium może się pochwalić także ciekawym projektem muzycznym.
To, co już właściwie jesienią tutaj fantastyczna końcówka roku też nam się w tym roku trafiła. To przepiękne wydawnictwo, przede wszystkim no, od strony graficznej, fantastycznie opracowane przez Kacpra Lipińskiego, czyli płyta Hamada, naszego zaprzyjaźnionego zespołu Ensemble Peregrinus z Wrocławia. Zespół współpracuje z nami, mówię o Muzułmańskim Związku Religijnym, od ponad 10 lat, pod kierownictwem Piotra Michałowskiego. Na płycie znajduje się 12 utworów i to, co myślę jest istotą tej muzyki granej przez zespół, to jest oczywiście dogłębne wyszukanie melodii świata tatarskiego i to jest przewrotne, że szukamy w świecie tatarskim, a nie polsko-tatarskim, bo w naszej tradycji tutaj, że tak powiem, no, Tatarów kresowych nie mieliśmy, nie wytworzyliśmy własnych melodii. Natomiast tutaj no, panowie przeszukali tę muzykę będącą w zasobach wspólnoty tatarskiej, czy to właśnie Krymu, czy terenu dzisiejszej Rosji, czy sięgali jeszcze dalej do tych wątków nawet mongolskich. I co istotne, nie jest to odwzorowanie oczywiście jeden do jednego, tylko jest to przefiltrowane przez fantastyczną wrażliwość muzyków, którzy i pobierali wykształcenie klasyczne muzyczne, ale też jazzowe. Także ta stylistyka etno-jazzu, jak to sami określają, jest chyba najlepszym tutaj zdefiniowaniem tego wątku. Pobrzmiewają wszelkie możliwe melodie, bardziej orientalne, może czasami bardziej tureckie, ale nawet wywodzące się z Palestyny, gdzieś z Egiptu, Maroka. To jest cały ten świat Orientu szeroko rozumiany. I też oczywiście ta melodyka tatarska. To już jest zresztą kolejne nasze wspólne działanie, bo już za nami w 2011 roku, to już dekada temu, wydaliśmy wtedy też płytę wspólnie, Muzyczna Jurta Śladami Tatarów. A w 2018 roku coś zupełnie dla nas nowego, nasze portfolio wydawnicze wzbogaciło się o audiobook, gdzie interpretator Musa Czachorowski czyta bajki tatarskie, tłumaczone też przez niego. A muzycy robią i oprawę, tło, gdzie to ściśle koresponduje i współgra z lektorem, ale też nasz audiobook jest o tyle ciekawy, że te poszczególne partie czytane, poszczególne bajki są przeplatane pełnoprawnymi utworami instrumentalnymi. Także ten rok, 21, płyta Hamada, która sam zespół mówi, sam kierownik Piotr Michałowski podkreśla, że to już jest efekt ich ponad 10-letnich też poszukiwań i tego bycia w muzyce orientalnej tatarskiej, także w pełni dojrzała, fantastyczna płyta i została ona objęta również patronatem medialnym przez Polskie Radio Białystok. A ja mam też świeżą informację z naszej tutaj lokalnej drukarni, z którą pracujemy. Zakończył się cały proces produkcji, właściwie już to tylko czeka na dostawę do nas, do meczetu, mianowicie kolejny album pod takim mocno magicznym tytułem Siówkacze i fałdżeje, czyli tatarska magia ludowa. Album, który znowu raz, że i wizualnie pod względem edytorskim będzie dopełnieniem serii albumów o rytuałach, o świętach, właśnie o muhirach. Album autorstwa Michała Łyszczarza, doktora pracującego na uczelni w Olsztynie, który od kilkunastu lat bada rozmaite wątki czy to historii, czy tradycji tatarskich. I jest to uwieńczenie jego tych poszukiwań związanych z socjologicznym, kulturowym ujęciem rytuałów magicznych, które tutaj Tatarzy polsko-litewscy, polscy Tatarzy jeszcze paręnaście lat temu praktykowali. Także to też lada moment, kolejna pozycja, która i będzie dostępna oczywiście w wersji papierowej, ale też trafi, myślę, lada dzień do zasobów Biblioteki Tatarskiej. Także serdecznie, serdecznie polecam. Wszystkie nowości i wszystkie informacje o ukazywaniu się naszych pozycji są na bieżąco publikowane na naszej głównej stronie www.mzr.pl. Także informacje i o działalności Muftiego, przewodniczącego Najwyższego Kolegium, czy to poszczególnych gmin, ale też właśnie wszelkie informacje o publikacjach. Także serdecznie zachęcamy do śledzenia.
Mówiła Barbara Pawlic-Miśkiewicz, redaktor Biblioteki Tatarskiej, źródła wiedzy na temat dziejów, kultury i zwyczajów Tatarów. Kończy się nasze podsumowanie roku 2021 w działalności niektórych organizacji mniejszości narodowych i etnicznych. Kończy się też nasza dzisiejsza audycja po sąsiedzku. Za uwagę dziękuję Sławomir Sawczuk. Już za chwilę audycję w języku ukraińskim i białoruskim, a przed nami jeszcze tatarska pieśń wieczorna z płyty Hamada i grupa Ensemble Peregrinus. Do usłyszenia.